Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dzisiaj o przyszłości naszych uniwersytetów mówić będziemy. Magda Jasińska, witam Państwa. W nadchodzącym roku akademickim nie będzie istotnych zmian w bieżącym funkcjonowaniu uczelni. Nowy algorytm finansowania został już wprowadzony, a poważne zmiany mają się pojawić najwcześniej za rok. O tym między innymi sobie dzisiaj mówić będziemy, jaka przyszłość jest naszych trzech uniwersytetów w regionie, w zacnym gronie. Rektor UMK, profesor Andrzej Tretyn. Witam, panie rektorze.
To
w Toruniu.
Witam, tak, w Toruniu.
Rektor UKW, profesor Jacek Woźny. Witam.
Dzień dobry, witam.
Rektor UTP, profesor Tomasz Topoliński.
Dzień dobry.
No, we wrześniu zostanie przedstawiony nam już nowy projekt, który połączy cztery obecnie funkcjonujące ustawy ustrojowe i zaproponuje nowy ład zarówno organizacji szkolnictwa wyższego, jak i nauki. Jak mówił niedawno Jarosław Gowin, odchodzimy od szczegółowego regulowania, jak uczelnie mają funkcjonować. Chcemy stworzyć ramy i w tych ramach każda uczelnia poprzez odpowiednie ukształtowanie swojego statutu będzie dookreślać swoją misję. Co się zmieni? Na co liczą rektorzy naszych uniwersytetów po wejściu w życie nowej ustawy, która już jest zarysy, ramy tej nowej ustawy znamy. Poznamy projekt ustawy we wrześniu, około 20 września na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. To może zacznijmy od Torunia. Profesor Andrzej Tretyn.
Ja myślę, że przede wszystkim zmieni się finansowanie polskiej nauki i naszego szkolnictwa, bo pan premier, pan minister Gowin zapowiadał, że bez znaczącego wzrostu finansowania nie będzie powodzenia tych reform, które są przewidywane.
Czyli finansowanie. Co jeszcze?
Ale oczywiście zostanie zwiększona autonomia uczelni. Wzrośnie również wpływ rektora na ustrój uczelni. Rektor będzie odpowiedzialny za to, jak kieruje uczelnią. Będzie być może również kontrolowany przez ciało, wybierane co prawda przez Senat, ale ulokowany jak gdyby poza uczelnią.
Panie rektorze, ale też mają powstać uniwersytety badawcze i pewnie w tym kierunku UMK idzie.
No my od wielu lat w strategii naszej zakładaliśmy, że będziemy starać się, aby nasza uczelnia była postrzegana w świecie jako uczelnia, gdzie prowadzone są badania na wysokim poziomie, ale i też kształcenie jest odpowiednio na wysokim poziomie. Pan premier Gowin, będąc 13 marca tego roku w Toruniu, zauważył, że Toruń ma wielkie szanse, aby stać się jedną z tych uczelni badawczych. Ile ich będzie, trudno w tej chwili powiedzieć, zapewne mniej niż 10, ale ponieważ nasz uniwersytet plasuje się bardzo wysoko w różnego rodzaju rankingach, to pozwala nam optymistycznie myśleć o tym, że nasza uczelnia jednak zostanie wybrana do grona tych uczelni badawczych. Aczkolwiek musimy sobie zdać sprawę, że to jest jeszcze dość długa droga, gdyż pan premier Gowin zakłada, że dopiero po roku 20 takowe uczelnie mogą być na drodze konkursu i również deklaracji, bo te uczelnie muszą się zdeklarować, zostaną pewne kryteria im przedstawione i będą musiały te kryteria spełnić. My jesteśmy na to przygotowani jak gdyby z wyprzedzeniem.
I wicepremier zresztą sam zauważa, że tutaj może być najwięcej emocji przy wyłanianiu uniwersytetów, uczelni badawczych.
Tak, musimy również zdać sobie sprawę, że w Polsce Północnej i Polsce Wschodniej mamy uczelnie raczej, bym powiedział, o randze regionalnej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika chciałby być choćby tą jedną uczelnią z tego regionu, która będzie uczelnią badawczą.
Jest takie magiczne słowo, które bardzo często powtarza minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, konsolidacja. To ma być dobre rozwiązanie dla wielu uczelni. No i też słyszymy, że bydgoskie uczelnie powinny założyć związek. Wcześniej była mowa o federacji. W tej chwili chyba już jest tylko mowa o związku uczelni, ewentualnym związku uczelni. Profesor Jacek Woźny.
To znaczy konsolidacja jest pewnym takim procesem, który trwa, był już wcześniej widoczny i na pewno w przyszłości też będzie. Konsolidacja środków zawsze prowadzi do strony jakości oczywiście, wiodąca do polepszenia stanu rzeczy.
Czyli, że duży może więcej, tak?
Niekoniecznie, lepszy może więcej. Pan premier Gowin wyraźnie rozróżnia dwie kategorie, duży i lepszy. Niekoniecznie duży jest lepszy, może być mała uczelnia, która ma bardzo wysoką jakość i kształcenia, i produktu naukowego, jeśli tak to można ująć. Natomiast jest też pan premier czujny w tym zakresie, żeby nie była ta konsolidacja, czy też łączenie sił, no powiedzmy, uczelni niezbyt mocnych, bo to nie zmieni według niego w świetle nowej ustawy ich racji bytu. To po prostu nie polepszy ich życia. Także związek tak, jeśli uzupełniamy się, jeśli podnosimy nawzajem swoje już prowadzone kierunki badań naukowych. Wtedy taki związek ma sens i o takim tu z kolegą panem rektorem, profesorem Tomaszem Topolińskim rozmawiamy, żeby połączyć siły w stronę polepszenia jakości.
To chodzi o połączenie dwóch uniwersytetów bydgoskich. Nie myślicie panowie ewentualnie o poszerzeniu tego związku o inne uczelnie? Profesor Tomasz Topoliński.
Przede wszystkim na razie nie mówimy o połączeniu uniwersytetów, a mówimy o związku. To jest zasadnicza różnica, dlatego że mówimy o pewnym obszarze większej wspólnoty, której to wspólnocie byśmy prowadzili odpowiednie badania, odpowiednie działania prowadzili i my do tego rzeczywiście trochę zmierzamy i wiele rzeczy robimy wspólnie. Myślę, że to słuchacze dostrzegają i widzą, że tych wiele rzeczy robimy. Dziś nie jesteśmy zapewne gotowi do tego, by się połączyć w sposób rzeczywisty, ale te działania mają dać szansę wyciągnąć z naszych uczelni pewne elementy, które, tak jak pani mówiła i mówi premier, skonsolidowane, mogłyby dawać lepszą jakość. I na tym rzeczywiście nam zależy. Było swego czasu spotkanie rektorów i prorektorów naszych uczelni, kiedy położyliśmy na stół nasze atuty i patrzyliśmy po prostu, w których obszarach jest to możliwe. Są takie obszary, oczywiście nie ma ich zbyt wielu, jako że jesteśmy uczelniami o wyraźnie różnych obszarach działania. I tych obszarów, w których się pokrywamy, jest wspólnych jest rzeczywiście niewiele. Ale nie mówię, że ich nie ma. Są takie obszary, powinniśmy je dostrzec, chcemy robić, chcemy wykorzystywać te obszary, nie tylko między sobą, ale także między uczelniami, szerzej patrząc regionu, bowiem i pan rektor Tretyn o czym nie mówił, czy nie miał okazji jeszcze powiedzieć, razem chcemy zrobić weterynarię, co by nas wielce cieszyło, gdyby nas to skonsolidowało przy jednym obszarze działania, jednym kształceniu, takim, który może być takim prestiżowym kształceniem. Takie czynności podejmujemy. Będziemy w tej chwili rozważać coraz więcej aspektów tej współpracy i chcielibyśmy, żeby taki kierunek, a myślę w przyszłości wydział weterynarii, wspólny, międzyuczelniany mógł powstać.
Bo uniwersytety z sobą współpracują od lat. Różne wydziały, prawda? Różne projekty są wspólnie prowadzone. Czyli co miałby taki związek uczelni dać? Jakie wymierne korzyści?
To znaczy, jeśli byśmy mówili już o praktyce, choćby obiekty, które nie muszą być budowane dwa tego samego przeznaczenia w dwóch uczelniach, kiedy może być jeden dla dwóch lub dla trzech lub dla czterech uczelni zbudowany, powiedzmy Centrum Kultury lub Centrum Sportu lub Centrum Języków Obcych lub jeszcze jakiekolwiek inne, no tak jak w tej chwili prowadzony wspólnie, choć budynek większy, że tak powiem tutaj inkubatora technologicznego jest na UTP, ale sam projekt prowadzony przez osoby jest na tych dwóch uczelniach. Także to łączenie dało tu akurat bardzo pozytywny efekt i wzajemnie się wsparliśmy. Pojedynczo nie moglibyśmy złożyć tego wniosku, natomiast we dwóch mogliśmy go złożyć i mogliśmy wygrać ten konkurs. Także to są takie najprostsze kwestie. uzupełnianie kadry przy prowadzeniu kierunków studiów, przekazywanie sobie minimum, zgodę na zatrudnienia. To mamy z UMK na przykład, że zgadzamy się wzajemnie na tak zwane drugie etaty, kiedy na inne uczelnie w promieniu 100 km no my akurat nie wyrażamy zgody. Czy wreszcie, no co jest naszym marzeniem, a z czym niestety pan premier nie do końca się zgadza, czyli wspólne jak gdyby uzyskiwanie i dbanie o uprawnienia naukowe. Z tym jest chyba największy kłopot, bo to jest taki języczek uwagi bycia tą najlepszą, powiedzmy, uczelnią akademicką.
Jakie jeszcze korzyści wymierne mogłyby być ze Związku Uczelni? Pytanie do profesora Andrzeja Tretyna, chociaż nie słyszymy o tym, żeby UMK miało zawiązać związek z bydgoskimi uczelniami.
A wręcz przeciwnie. Ja chciałbym przypomnieć,
będzie jakaś deklaracja, panie rektorze?
29 września ubiegłego roku zawarliśmy pewne porozumienie między na początku trzema uczelniami, a później 16 grudnia w Bydgoszczy do tego porozumienia przystąpiła i Akademia Muzyczna, i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Wrocławku. W związku z tym formalne jakieś ramy już istnieją. Natomiast myślę, że my mimo wszystko, choć oddaleni jesteśmy o 40 kilometrów od siebie,
tak, Wisła.
Dzieli nas tylko naprawdę Wisła. My do końca nie znamy siebie, nie znamy swoich możliwości i w związku z tym powinniśmy ten cały nasz potencjał, ludzki potencjał w formie aparatury lepiej wykorzystywać. Ja patrząc na swoją uczelnię, śledząc liczbę publikacji, widzę, że osiągnęliśmy pewien wysoki pułap, ale trzeba zrobić jeszcze większy skok, aby zwiększyć naszą wydajność publikacyjną. I to na pewno jest możliwe dzięki szerokiej współpracy z UTP i z UKW, choćby na platformie, jaka już powstaje, to jest najpierw w kierunku weterynaria, a następnie wspólnego międzyuczelnianego Wydziału Weterynarii.
Ale to taka trochę dyplomatyczna odpowiedź. Czy UMK by nie chciało wejść w Związek Uczelni Bydgoskich również?
Ja myślę, że to by było źle postrzegane w Bydgoszczy. Zawsze ten większy może więcej. I ja dlatego zawsze z dużą ostrożnością wypowiadam się na tematy wewnętrzne uczelni bydgoskich. Natomiast nasze kolegium medicum, które znajduje się w Bydgoszczy, jest otwarte na szeroką współpracę. Nie ma tu jakichś ograniczeń ze strony administracji. I tego rodzaju działania są już widoczne, zarówno jeśli chodzi o współpracę z UTP, jak i też z UKW.
Czyli na przykład Kolegium Medicum mogłoby wejść w Związek Uczelni Bydgoskich?
No raczej nie jest to nasza struktura, ale w sposób jakiś stowarzyszony mogłaby współdziałać w ramach tego związku jako jednostka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Profesor Tomasz Topoliński.
Tak, no jeśli chodzi o współpracę na przykład z Kolegium Medicum, to posługujemy się zawsze takim przykładem kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna, który rzeczywiście od wielu lat prowadzimy to kształcenie studentów wspólnie. Bym powiedział, że tak, ta część techniczna jest prowadzona na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, część medyczna prowadzona jest w Kolegium Medicum i mimo no, początkowych kłopotów, jednak jesteśmy inną strukturą, inaczej ustawiamy zajęcia, to w tej chwili okazuje się, że możemy to robić. Robimy i liczę na to, że w najbliższej przyszłości powstanie rzeczywiście wspólny kierunek, który będzie miał wspólne minimum i studenci tego kierunku będą otrzymywali dyplomy obu naszych uczelni, co zapewne jest wartością dodaną i oczekiwaną przez studentów, bo mieć dyplom i uczelni technicznej, i uczelni humanistycznej, takiej jak UMK, znakomitej, byłoby zapewne dla tych studentów, jak powiedziałem, tą wartością
dodaną. Jest taka możliwość, żeby studenci mieli
jest
rzeczywiście na dyplomie?
Tak, jest taka możliwość.
Oczywiście planujemy, że weterynaria będzie kończyła się takim potrójnym dyplomem, gdzie będzie logo UMK, UTP i UKW.
No to dobra wiadomość, myślę, ale ponieważ pan rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powiedział, że to by było w Bydgoszczy źle postrzegane, nie wiem do końca, co pan profesor miał na myśli, żeby UMK doszlusowało do Związku Uczelni Bydgoskich, to może ja spytam też naszych słuchaczy, 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, czy Związek Uczelni powinien być tylko na bazie dwóch uniwersytetów bydgoskich, czy może dokoptować do tego Związku Uczelni również i UMK. Czy szykuje nam się rewolucja, jeśli chodzi o nową ustawę o szkolnictwie wyższym, czy to będzie po prostu uporządkowanie systemu? Profesor Jacek Woźny.
Wydaje mi się, że jednak, chociaż to słowo nie jest jakoś takie najlepsze w dziejach, jednak bliżej to rewolucji niż prostej przemiany. Zresztą to zapowiada zresztą pan premier, że te zmiany mają być bardzo radykalne i że środowisko na to oczekiwało. To jego wersja, jak gdyby, tłumaczenia. Ale ja tylko bym to powiedział jeszcze jedno, żebyśmy wyszli poza taki magiczny krąg granic województwa, bo jak wiadomo, nawet w historii powojennej granice województwa były bardzo różne, przynajmniej parokrotnie się zmieniały. Także poczucie regionalistyki może być zupełnie różne, jeśli popatrzymy na lata 40., 50., 60. i tak dalej do dnia dzisiejszego. Otóż porozumienie rektorów, tak zwane zielonogórskie, jakkolwiek to nazwiemy, które zawiązało się już parę miesięcy ładne temu, właściwie obejmuje uczelnie z całej Polski. I tam mówi się o uczelniach akademickich, technicznych, humanistycznych, uniwersytetach przyrodniczych, które miałyby współpracować niezależnie od tego, czy są na Pomorzu, czy są w Małopolsce, czy są na ziemi lubuskiej. Dziś naprawdę dla nauki nie ma granic. Przestrzeń nie jest granicą, przestrzeń nie jest przeszkodą. Praktycznie kryterium czasu przestało funkcjonować, bo rozmowa, tak jak w tej chwili ją prowadzimy, nie ma kryterium przestrzeni dla nas, ono nie ma znaczenia. Jest tylko kryterium porozumienia, mówienia tym samym językiem. Jeśli Zielona Góra, Rzeszów i Bydgoszcz mówi tym samym językiem, to wspólnie tworzy uprawnienia na przykład z zakresu inżynierii materiałowej. Niestety tego ustawa na razie nie dopuszcza. I to jest nasz główny problem. Czyli mówimy o tak zwanej sieciowości uczelni. No myślę, że to byłoby takie najbardziej nowoczesne, to co jest w innych krajach, na innych kontynentach. Dopowiem jeszcze, jako może tak tylko ciekawostkę, że choćby rozmawiamy jako UKW z uczelniami zawodowymi również, nie tylko z naszą wrocławską, ale i z Pomorza Środkowego, one są wręcz głodne współpracy. One potrzebują współpracy naukowej, bo same nie mają kadry naukowej, a od nich wymaga się naukowości. Także pewną misją uczelni wyższych, akademickich, uniwersytetów jest też pomaganie PWSZ-om. I tego nie możemy zapomnieć. I to tak samo jest kolejna strona rozwoju związków, zupełnie wykraczająca poza województwo kujawsko-pomorskie.
A taki związek można oczywiście założyć, poza regionalny.
Nikt tego nie zakazuje. Prawo tego nie zakazuje. Nawet nie ma jednego słowa na ten temat, jaki miałby być zasięg takiego związku.
To będzie rewolucja, panie rektorze, profesor Andrzej Tretyn?
Ja liczę na to, że to będzie jednak rewolucja, gdyż nasze środowisko potrzebuje istotnych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkolnictwa wyższego. Jesteśmy jeszcze przed dołkiem, jeśli chodzi o niższy demograficzny, on przypadnie na lata 2022-2023. Musimy się do tego przygotować. Dobrze się dzieje, że nie zmienia się finansowanie tego sektora szkolnictwa wyższego, że są obietnice, że ono wzrośnie choćby do średniej Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy polską naukę, która w różnych rankingach wypada różnie. Najczęściej, jeśli byśmy wzięli kryteria OECD, jesteśmy 20. krajem na świecie, jeśli chodzi o liczbę publikacji, jakie wydajemy w przeciągu ostatnich lat. To nie jest chyba najlepsza pozycja. Jesteśmy krajem blisko 40-milionowym, o potężnym zapleczu naukowym, które powstało w ostatnich latach. I gdybyśmy potrafili je lepiej wykorzystywać, a przede wszystkim, gdyby wszystkie osoby zatrudnione w sektorze nauki były wydajne, na pewno nasza pozycja naukowa znacząco by się poprawiła.
Ale czy wraz z wejściem w życie nowego prawa dla szkół wyższych nie zginą pewne uczelnie na mapie?
jest obietnica, że te uczelnie nie zginą.
O, to jest taka miękka obietnica. Będą... Pan minister mówi, będę się starał.
No tak, no, ale te uczelnie same się bronią, choćby przez porozumienie zielonogórskie, do którego nasza uczelnia nie wstąpiła, ale ja popieram, powiedzmy, to porozumienie. I ponieważ bydgoskie uczelnie są w tym porozumieniu, ja mogę tutaj państwu złożyć obietnicę, że będąc rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nie będę myślał tylko o swojej uczelni, że zawsze będę myślał o uczelniach z naszego regionu, abyśmy wspólnie wypadali jak najlepiej, abyśmy byli jak najlepiej postrzegani przez młodzież wybierającą uczelnię, żebyśmy byli również jak najlepiej finansowani z zewnątrz, jak i też ze środków naszego regionu.
A co oznacza reforma szkolnictwa wyższego dla UTP? Profesor Tomasz Topoliński.
Tak, jak zostało tu powiedziane, to po pierwsze trochę się obracamy w obszarze przypuszczeń, ponieważ przez cały rok praktycznie dyskutowaliśmy, co ma być w ustawie, ale tej ustawy jeszcze na stole nie widzieliśmy. Ona się pojawi we wrześniu i
chociaż już minister bardzo dużo zdradza z tej ustawy.
Zdradza, tak, ale zwykle diabeł tkwi w szczegółach, tak, i ważne są pewne zapisy, więc tutaj byłbym ostrożny. Natomiast tak jak powiedział pan rektor Tretyn, ja nie mam też wątpliwości, że za wyższą jakością badań naukowych będzie szło lepsze kształcenie i będą wypuszczani z naszych uczelni lepsi absolwenci. Tu nie mam najmniejszej wątpliwości i jestem przekonany o tym, że lepsi absolwenci to także lepiej dla naszego kraju, dla badań, dla innowacyjności, i tu się zgadzamy i stąd też jestem za tym, by uzyskiwać coraz lepsze rezultaty, prowadzić coraz lepsze badania, uzyskiwać coraz lepsze ich opisy i rezultaty tychże badań, także przez pryzmat kwestii publikowania, ale co dla mnie, jako dla UTP ważne, tych zagadnień aplikacyjnych, które dotyczą regionu, przemysłu, bo specyfika mojej uczelni, jedynej w tym obszarze uczelni technicznej, dotyczy właśnie tego obszaru. I to my z tym przemysłem jesteśmy najbliżej i rzeczywiście muszę powiedzieć, że z tym przemysłem rzeczywiście współpracujemy i to ma swoje przełożenie na badania.
To jest przyszłość tak naprawdę.
No, taka przyszłość oczywista, tak. To jest tak, że nasi absolwenci na przykład Wydziału Inżynierii Mechanicznej są wyłapywani natychmiast przez przemysł. Oni zwykle już pracują na ostatnim roku. Informatycy to nie ma najmniejszych kłopotów, tak. Elektrycy, elektronicy to są te obszary, które są z punktu widzenia tego, co dzieje się w naszym regionie, ale i w państwie bardzo ważne. I tu to kształcenie, ale na odpowiednio wysokim poziomie, musi być kontynuowane i tu zagrożeń nie ma najmniejszych, tak. Mamy kłopoty z kształceniem w obszarze nauk rolniczych, tak jak w całym kraju, gdzie praktycznie zmiany w gospodarce rolnej i przejście jednak na większe gospodarstwa prywatne powoduje, że to zapotrzebowanie na wykształconych, choć wydaje mi się zaburzone, nie jest zbyt wysokie.
Ja przypomnę moje pytanie do naszych słuchaczy. 52 345 5090, drugi numer, końcówka 60. Pytam naszych słuchaczy, czy związek uczelni powinien być na bazie dwóch uniwersytetów bydgoskich, czy może powinien być założony na bazie wszystkich uniwersytetów w regionie, a może i wszystkich uczelni w regionie. A jakie są słabe punkty zapowiadanej ustawy? Profesor Andrzej Tretyn.
Ja myślę, że jeśli chodzi o słabe punkty, to ciągle nie wiemy, jak będzie wyglądała ścieżka kariery naukowej, bo na początku tej dyskusji mówiono bardzo kategorycznie, że trzeba zlikwidować habilitację.
Ale one pozostają.
Trzeba zlikwidować profesurę. Wydaje się, że one pozostają. Druga rzecz, która jest dyskutowana, to jest sposób finansowania polskiej nauki, polskich uczelni. tu też wydaje się, że te kwestie będą rozstrzygnięte po myśli rektorów. My byśmy chcieli dysponować środkami, z których nie powinniśmy się tak aż dokładnie, jak jest to obecnie, spowiadać. My chcielibyśmy mieć większy wpływ na to, jaką strategię wybierze uczelnia w oparciu o takowe środki.
Jeszcze jakie słabe punkty, profesor Jacek Woźny?
No, według mnie na przykład kształcenie nauczycieli jest takim bardzo enigmatycznym tematem. Mój prorektor do spraw studenckich jakości kształcenia, sam dydaktyk, wieloletni, doświadczony, no podejmował to w różnych miejscach i szczerze mówiąc odpowiedzi chyba nie ma, które uczelnie będą mogły kształcić nauczycieli w Polsce. Jeśli to się połączy wyłącznie z jakimiś wysokimi uprawnieniami naukowymi, to pojawi się pewnie problem, choćby z tradycjami kształcenia na wielu innych uczelniach akademickich w Polsce. Natomiast no tutaj główna sprawa to jest niedopowiedzenie samego tego tematu, bo my teraz dyskutujemy bardzo teoretycznie nad dokumentem, którego po prostu nie ma. I który, jak wiemy, były trzy projekty, które w tej chwili gdzieś zniknęły. Pojawia się czwarty projekt, który pewnie wchłonie je. Być może przy inspiracji piątej, czyli samego pana premiera, pana ministra Gowina. Także no, ta dyskusja jest dyskusją nad stanem rzeczy. Robimy ciągle, powiedzmy, diagnozy różnego rodzaju, ale obawiam się, że efekt w postaci projektu ustawy może zupełnie odbiegać od naszej dyskusji, a finalna ustawa może odbiegać i od dyskusji, i od projektu.
Jeszcze pytanie, czy ten projekt, który zostanie przedłożony 20 września, czy ten sam projekt zostanie przegłosowany i przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, no, prawda?
Mamy nieodległy przykład, że tak się nie stało z pewnymi projektami pewnych ustaw i musimy zachować dużą wstrzemięźliwość i energię zachowywać na nasze bieżące potrzeby życiowe, tak to ujmę, i na rozwój naszych uczelni wyższych.
A czy pozostawienie habilitacji to dobry pomysł?
Ja uważam, że tak, że habilitacja powinna pozostać dla tych osób, które chcą zasiadać w gremiach takich jak na przykład Rady Wydziału, którzy chcą mieć pod swoją opieką naukową doktorantów. Natomiast powinna ona być oczywiście kwestią wyboru ścieżki kariery. I tak prawdopodobnie nowa ustawa będzie to traktowała.
Tak, ostatnio...
Ja chciałbym wrócić do ustawy, bo oczywiście ona zostanie przedłożona w czasie Kongresu Nauki Polskiej 19 i 20 września w Krakowie, ale 12 i 13 października będzie już można w naszym regionie, a mianowicie w Toruniu, podczas zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z panem premierem porozmawiać po pewnym czasie jak gdyby refleksji, zastanowienia się, co ta ustawa daje naszemu środowisku, jak ona zmienia naszą naukę i szkolnictwo wyższe. W związku z tym już zapraszam Państwa, abyście śledzili 12 i 13 października przebieg naszej konferencji.
Na pewno będziemy na tej konferencji, będziemy relacjonować. Tym bardziej, że to już będzie kilka tygodni po zapoznaniu się z projektem ustawy i myślę, że uczestnicy tej konferencji będą mogli już powiedzieć nieco więcej, prawda? Nie tylko o założeniach, ale również o samej ustawie. Profesor Tomasz Topoliński.
Wracając do habilitacji, chciałem powiedzieć, że jestem za, żeby habilitacja była, że jeśli ktoś podejmie pewną ścieżkę rozwoju,
ale przymusowa,
naukowego,
czy nie?
To wówczas powinien iść drogą do habilitacji i także na tej ścieżce powinien być wyznaczony pewien czas realizacji. Czyli krótko mówiąc, to co my nazywamy rotacją, tak żeby mieć wpływ jak gdyby na pewne decyzje, które ludzie nauki, no wybierając pewną ścieżkę, powinni do czegoś dążyć i zmierzać, żeby to nie było na zasadzie takiej, że dziś wybiorę, a potem zobaczymy, co z tego będzie. I tak bym na to patrzył. Natomiast co do samej ustawy, to mówimy o pewnym zbiorze przepisów, które są dla nas ważne i chcemy, żeby one, niektóre z nich rzeczywiście się zmieniły, do niektórych z nich mamy zastrzeżenia, nie wiemy, jak one będą wyglądały, ale w tym wszystkim jedno jest ważne, że dopóty decydenci w naszym kraju, społeczeństwo nie uzna, że kształcenie na poziomie wyższym dla tego naszego kraju jest bardzo ważne i dopóty nie pojawią się określone środki na to kształcenie i na działalność naukową, dopóty mówimy trochę o tym mieszaniu tak herbaty i mówimy, że od mieszania
nie staje się słodsza.
Nie stanie się niestety słodsza, a mogłaby się stać, gdyby te środki takie były. Kolejne ekipy deklarują oczywiście, że będziemy, robimy, zrobimy, damy jeszcze chwila, po czym nic się w tym zakresie nie dzieje. I tu powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to, iż pewne osiągnięcia innych krajów są niezwykle dobrze postrzegane, wynika także przede wszystkim, czy także wynika z poziomu finansowania tego obszaru.
Profesor Jacek Woźny?
Ja tylko dopowiem jedno jeszcze, bo tu mówiliśmy o uwolnieniu woli, jak gdyby uczelni, dopuszczeniu do większej samodzielności. Pan premier kiedyś tak bardzo obrazowo przedstawiał, że to będzie ustawa, która połączy w sobie kilka różnych dokumentów. Jak pokazywał jej obszerność, to tak patrząc w pionie mniej więcej 10 cm grubości. Także nie wiem, czy damy radę w ciągu tych 2-3 tygodni od Kongresu Krakowskiego do spotkania w Toruniu zapoznać się z całością. Pamiętajmy, że my z dzisiejszą ustawą mamy problemy interpretacyjne i odbywają się telefony do ministerstwa i są aneksy, są aktualizacje. Także to jest ustawa żyjąca. Ona ciągle podlegała zmianom nawet do dnia dzisiejszego. Pewnie jeszcze tak się dzieje w szczegółach. Więc to będzie potężny dokument, który rzeczywiście przenicuje dosłownie rzeczywistość szkolnictwa wyższego w Polsce. Może jeszcze ostatnie zdanie, tylko bardzo roboczo. Co jest dla mnie ważne, że jest głos gdzieś tam pana premiera też, że znikną. Bardzo techniczna sprawa. Minima kadrowe na przykład, co nas często ogranicza bardzo mechanicznie, może one się zmienią też. No i na przykład może zniknąć pojęcie pensum w takim, powiedzmy, znaczeniu dzisiejszym, co też z nauką niekoniecznie miało wspólnego, po prostu mechanicznie musiało być x godzin, niezależnie czy to jest wybitny profesor. Mógł mieć etat naukowy, ale to jest zawsze pewne ograniczenie właśnie swobody wyboru. Jak to zniknie, to będzie pięknie.
Profesor Andrzej Tretyn. Jeszcze?
Ja chciałbym nawiązać do tego wątku kolegi odnośnie pensum. My na to liczymy, my od dłuższego czasu jak gdyby nie stosowaliśmy się do ustawy. Ja pewnym osobom, które się wyróżniały naukowo, zezwalałem na ograniczenie, obniżenie tego pensum. Natomiast jeżeli ono w ogóle zniknie z ustawy, to pozwoli przede wszystkim na poziomie wydziałów lepiej dysponować potencjałem twórczym, potencjałem naukowym pracowników takich jednostek.
A jak jesteście, mówię o uniwersytetach, jesteście państwo postrzegani przez samorządy? Czy samorządy wspierają waszą działalność i wasze dążenie do podnoszenia poziomu? Profesor Andrzej Tretyn.
Mogłoby być lepiej. Ja myślę, niech koledzy z Bydgoszczy się lepiej na ten temat wypowiedzą.
W Toruniu mogłoby być lepiej, rozumiem.
Tak uważam, że moglibyśmy lepiej współpracować. Ja uważam, że powinny się odbywać takie okresowe spotkania władz naszego samorządu z rektorami, żeby rektorzy mogli uzmysłowić naszym samorządowcom, jakie są potrzeby, na co uczelnie liczą, w jakich miejscach są ograniczane, chociażby na szczupłość środków, jakie posiadamy. Gdyż musimy wiedzieć, że nie zawsze dotacja, która do nas spływa, może być wykorzystywana na niektóre cele.
Profesor Jacek Woźny.
To znaczy, ja może nie chciałbym się wypowiadać o współpracy z samorządem wojewódzkim, bo tu już pan rektor, pan profesor Tretyn właściwie się wypowiedział na ten temat, ale jeśli chodzi o Bydgoszcz, to na pewno mamy bardzo wiele do zawdzięczenia samorządowi Bydgoszczy i ta współpraca, zwłaszcza w tej kadencji, jest bardzo owocna. Praktycznie w pierwszych dniach października ubiegłego roku mieliśmy spotkanie z władzami Bydgoszczy u nas na uczelni, też po raz pierwszy z takimi szerokimi władzami prezydenckimi, komisjami.
Ale ta pomoc polega na przekazywaniu budynków, tak?
Jest to taka najbardziej w tej chwili funkcjonująca. Niegdyś to były też mieszkania, jest też dotacja finansowa, która pojawia się dzięki miastu. na Uniwersytecie, czy na wszystkich uczelniach bydgoskich po części. Ono oczywiście jak wszystko, co funkcjonuje w gospodarce, zawsze zbyt ma, bo potrzeby są często nieprzewidywalne. Ale tylko może jedna kwestia. Uczelnia jest częścią miasta. Krótko mówiąc, mimo że jesteśmy podlegli określonemu ministerstwu, mamy pewną suwerenność bardzo ścisłą, ale tworzymy przestrzeń akademickiej Bydgoszczy i to właściwie jest fundamentalna sprawa.
Profesor Tomasz Topoliński.
W zasadzie musiałbym powiedzieć, że zgadzam się z moimi przedmówcami w całości, to znaczy mówiąc o województwie, chciałbym, żeby było lepiej. Co do miasta, uważam, że jest nieźle, choć na pewno moglibyśmy pewne obszary wzmocnić. Dziś w wielu przypadkach nie ma przepisów regulujących możliwości współpracy samorządu z uczelniami. Takie mają się pojawić w ustawie. Znowuż mówię, takie mają się pojawić, bo dokładnie nie wiemy, co to oznacza. Ale liczymy, w wielu przypadkach tak to jest. Na przykład w Niemczech, tak, gdzie uczelnie są powiązane bardzo ściśle z samorządami. Są to uczelnie regionalne, w których...
Przecież przez to samorządy identyfikują się,
tak,
z uczelniami.
Zdecydowanie, prawda? Tak. I to jest na pewno korzystne dla tych uczelni.
To już na koniec, ponieważ czas nam mija, pytanie, kiedy decyzja o założeniu związku może zapaść?
Znaczy, decyzja o założeniu związku może zapaść w przyszłości. Nie zapadnie dzisiaj. Nie zapadła wcześniej. Przyszłość jest gwarantowana.
Bardzo precyzyjna odpowiedź.
Natomiast
ale zawsze po wakacjach.
Tak, i też po urlopie, bo tak szczerze mówiąc właśnie...
Wyciągnęłam panów z urlopu.
Troszeczkę. Natomiast panem profesorem Tomaszem Topolińskim, no mamy taką chęć, żeby może we wrześniu podejść, ale do listu intencyjnego, to znaczy do tematu listu intencyjnego, nie do związku jako takiego, tylko do wyrażenia intencji w kierunku przyszłego tworzenia związku, bo my nie znamy prawa, które stanowi ten związek na dzień dzisiejszy.
Czyli jeszcze we wrześniu list intencyjny?
Tak, ewentualnie.
A być może pod koniec roku?
Ja, to już pani powiedziała. Myślę, że...
Niech będzie, że to ja powiedziałam.
Myślę, że tutaj wspieram tę myśl pana profesora, że chcemy rozmawiać we wrześniu o tych intencjach, a potem zobaczymy. Myślę, że to nie jest problem, żebyśmy byli związkiem. Widzimy w tym pewne korzyści, choć sam związek prawnie jest w zasadzie mało zdefiniowany i tak do końca nie wiadomo, co to jest. Tak.
Moimi gośćmi dzisiaj byli rektorzy uniwersytetów, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Andrzej Tretyn. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
I już się wpraszamy 12-13 października do pana na konferencję. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, profesor Jacek Woźny.
Dziękuję.
I rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, profesor Tomasz Topoliński. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.